kluczowy temat.
Kłania się Państwu Łukasz Kazimierczak, poniedziałek w poranku. Gościmy posła Jacka Tomczaka, poznaniaka, ale wybranego z listy konińskiej. I to listy PSL-u. Ciekawa konfiguracja. Dzień dobry, panie pośle, gratuluję.
Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie, witam pana.
Jak każdemu nowemu posłowi, no trzeba przyznać, że ma pan dobrego politycznego nosa. Nieźle pan obstawił, kolejny raz dostał się pan do Sejmu, ale to nie było takie oczywiste. I mam wrażenie, że tutaj pan sporo zaryzykował.
Nie było oczywiste, bo... Po pierwsze, tego mandatu w tym okręgu nie było dla PSL-u w poprzednich wyborach, mimo że startował tam wicemarszałek Grzeszczak, który sam lokalnie bardzo rozpoznawalny, znany, mocna lista. Wydawałoby się, że wszystko się powinno dobrze ułożyć, no ale w poprzednich wyborach zabrakło tam 200 głosów, więc niewiele, ale jednak tego mandatu nie było.
A pan na dodatek nie jest jeszcze... członkiem PSL-u.
Nie, jestem tak, jestem bezpartyjnym konserwatystą.
Bezpartyjnym konserwatystą.
No i...
To wygodna pozycja, można powiedzieć.
No, także rzeczywiście też żadne badania nie pokazywały, że ten mandat się tam będzie przed wyborami. Więc rzeczywiście było to pewne ryzyko, ale taka decyzja została polityczna podjęta. Podjęcie się tego wyzwania, główny cel to było odbicie tego mandatu i dla PSL-u, także udało się go zrealizować.
Bardzo fajnie, ale teraz zaczynają się schody. No bo nie jest pan w PSL-u. Jest takie ostatnio modne określenie ciało obce, które funkcjonuje przy okazji paru partii politycznych i paru osób, które dostały się na listy, z listy konkretnych partii, ale nie są członkami partii. Co z panem? Będzie pan członkiem PSL-u?
Ja myślę, że PSL już od przynajmniej roku prowadzi pewną strategię poszerzania PSL-u, poszerzania, budowania nowego środowiska, znaczy szerszego.
Tylko taką nieprzewidywalną tą strategię prowadzi, bo jeszcze niedawno się poszerzało w koalicji europejskiej o lewicę.
No, tam się właściwie, tam powiedzmy się, że to cała koalicja się potykała ciągle o problemy, które generowała Platforma Obywatelska, więc jakby nie ze strony PSL-u te problemy w koalicji europejskiej wynikały, no, tylko z decyzji Trzaskowskiego, Rabieja, no wielu innych kontrowersyjnych decyzji, no, to są skutkiem wieloletniego skręcania w lewo. Natomiast no, PSL staje się taką formacją chadecką, centrową, która rzesza coraz szersze grono także przedsiębiorców, którzy wspierają, jak się okazało, znaczna grupa przedsiębiorców poparła PSL w tych wyborach. Znaczna też grupa elektoratu Platformy przepłynęła do PSL-u. No i wyobraźmy sobie, że przy znacznie wyższych progach wyborczych, znacznie trudniejszej sytuacji, w której też teraz był PSL, udało się uzyskać doskonały wynik.
Na tyle doskonały, że pan się zapisał do PSL-u? Powtórzę pytanie.
Nie widzę. Budowanie tego szerokiego środowiska nie polega, żeby wszystkich wtłaczać formułki partyjne. Jest tam miejsce dla osób związanych z Łukizem, jest miejsce dla osób bezpartyjnych, jest miejsce też dla przedsiębiorców. Porozumienia zarówno z środowiskami...
Pańska odpowiedź brzmi nie. Na razie.
Nie widzę takiej potrzeby na razie.
Mm-hmm. A tak sobie myślę, bo szerzej popatrzmy na różne opcje. No, bezpartyjny konserwatysta, prawda? To tak jak powiedziałem, dużo możliwości otwiera. Czy mimo wszystko nie byłby panu najbliżej, na przykład do Prawej Sprawiedliwości? Ma pan dużo kolegów z dawnego ugrupowania, przypomnę, od początków Prawej Sprawiedliwości.
No nie no,
pamiętam,
że to są pradawne czasy, natomiast odchodziłem tam w proteście przeciwko niszczeniu ludzi, niszczeniu między innymi takiej osoby jak Marcin Libicki i tam już powrotu nie ma, więc też to, co się wydarzyło, no szereg jednak decyzji, które podejmował PiS w tej kadencji, no, w których też krytykowałem, no, byłoby kompletnie nieczytelne i niewyraziste, gdybym się zachował inaczej, niż starając się walczyć po stronie opozycyjnej, a przede wszystkim z ludźmi, którzy no, dostrzegają też ten aspekt niszczenia konstytucji, niszczenia praworządności w Polsce, no, szeregu zmian, które dokonuje PiS, które są bardzo niekorzystne dla naszego kraju. No i potrzeba też umiarkowanej chadeckiej partii zakorzenionej w wartościach chrześcijańskich, prorynkowej, która jest odpowiedzią także na potrzeby samorządu gospodarczego, która szuka właśnie swojego rzecznika, rzemiosła i rzemiosła, która szuka swojego rzecznika, a brakuje go dzisiaj na polskim scenie politycznej. I takim odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest PSL.
Który nie zmusza pana do tego, żeby złożył pan legitymację partyjną?
Nie, to jest wielka wartość PSL-u. Jest przede wszystkim wolność sumienia i szacunek do poglądów swoich członków.
To jest wartość, ale też i słabość, bo może się okazać na przykład, że za chwileczkę znowu PSL pójdzie w jakiejś konfiguracji z na przykład lewicowymi parlamentarzystami, bo taka będzie potrzeba chwili. No bo ma tę zdolność obrotową i nieprzypadkowo jest nazywana taką partią. To jest trochę randka w ciemno.
Nie jest randka w ciemność, bo jakby widać, kto jest liderem PSL-u. PSL-u jest Kosiniak-Kamysz, po pierwsze, który jest świetnie postrzegany, odbierany, jest właściwie jedynym liderem.
A pamięta pan, jak klaskał Leszkowi Jaszczewskiemu?
Po stronie opozycyjnej. Powiem szczerze, że odcinał się też od wypowiedzi Jaszczewskiego w sposób jednoznaczny. Więc to akurat pan Jaszczewski to nie jest osoba z jego bajki, absolutnie, z radykalno-liberalnymi poglądami, więc on też jakby przedefiniował cały PSL, nie? PSL, który był partią ludową, dzisiaj w strukturze elektoratu wiejskiego dociera do jakichś 12-13%. Większość osób głosujących na PSL są mieszkańcy także dużych miast. Także w Poznaniu PSL przekroczył 6%, zrobił dosyć dobry wynik, a w całej województwie wielkopolskiej zrobił rewelacyjny wynik.
Platforma Obywatelska. To jest też dla pana zamknięty rozdział. Nie wyobraża pan sobie, czy wyobraża pan sobie bytność?
Trudno sobie wyobrażać bytność w sytuacji, w której, jak już wszyscy pamiętają, z Markiem Biernackim zostaliśmy wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej ponad 2,5 roku temu za obronę takiej wartości jak wolność sumienia i głosowanie przeciwko projektom Barbary Nowackiej. No, nie ukrywajmy, że od tamtego czasu ta platforma się znacznie zmieniła. Po wyrzuceniu konserwatystów z platformy przyjęto kolejnych lewicowych polityków, Barbarę Nowacką, z której zrobiło twarz platformy, potem Rabieja, szereg polityków z Nowoczesnej. Także ten kręt w lewo się zaczął pogłębiać, a nie stały. Mamy dzisiaj przynajmniej mamy lewicę i mamy też centrum lewicową formację Platformy Obywatelskiej. Myślę, że ten pogłębiający się skręt w lewo w platformie jest problemem dużym także dla naszych grup elektoratów i jednym z przyczyn spadku poparcia.
Nie ma pan wrażenia, że ten polityczny świat w Polsce zmierza jednak mimo wszystko do dwubiegunowości? No bo owszem, partii jest w tej chwili 5 w Sejmie, ale ten podział idzie tak naprawdę w tej chwili wzdłuż tych spraw ideologicznych. I one sprawiają, że tu nie ma 15 odcieni, tylko w ostatecznym głosowaniu robią się dwa. Na przykład, nie wiem, będzie powiedzmy głosowanie w sprawie aborcji eugenicznej. I tak naprawdę to będą te najważniejsze głosowania. Też pan widzi, że to tak zmierza, że może się skończyć to tak, że za ileś lat i tak wszyscy znajdziecie się w jednym ugrupowaniu.
Właśnie to jest ciekawe, bo to się nie pokrywa kompletnie z badaniami związanymi z takimi socjologicznymi, które mamy do czynienia. Socjolodzy, którzy badają preferencje elektoratu, to akurat sprawy światopoglądowe niż on na pierwszym miejscu, przynajmniej werbalnie. Oczywiście one wiążą nasze emocje, bo wszyscy mamy na rewolucję tęczową, mamy wszyscy swój wyrobiony pogląd, czy na kwestię aborcji. Natomiast jeżeli wyborca dokonuje jakichś wyborów, to w pierwszej kategorii stawiane takie sprawy jak zdrowie, przedsiębiorczość, gospodarka. To są kwestie programowe, o które idzie ideowy spór głównie. I na tym my się staraliśmy w tej kampanii koncentrować. Właśnie, żeby też pokazać program, pokazać to, że mamy kilka ważnych postulatów do zrealizowania takich jak chociażby dobrowolny ZUS, czy emerytura bez podatku, czy pakt dla zdrowia. I wyborcy w tych wyborach to docenili. Zaczęli, że jesteśmy ugrupowaniem, którym nie jest celem dzielić polską scenę polityczną. Tak jak Platforma, nie wiem, zaczęli jakiś szaleńczy bój o tęczową rewolucję, czy przeciwko niej toczyć ten bój ze strony PiS-u. Natomiast my skoncentrowaliśmy się nie na sprawach światopoglądowych, ale na naszym programie.
Ale jak pan zobaczy, na ilu efekt. Wyborców oni jednak wybierali emocjami, nie wybierali według konkretnych obietnic gospodarczych.
No oczywiście.
To chociażby po Poznaniu. To decydowały emocje. To są podobnie jak wybory samorządowe.
Tak, generalnie oczywiście, że tak. Ale to był podział raczej na PiS, antypis, na który się narzucały nie tylko decyzje światopoglądowe, ale chociażby kwestie praworządności, omawiania konstytucji i wielu innych słabszych, głupszych decyzji PiS-u.
Krótko jeszcze o pańskim regionie. Trudny region koniński. Wiem, że...
Potężny. Wiele powiatów, ogromne
przejechanie.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wyborcy podjęli taką inną decyzję. Jestem im za to wdzięczny i za to bardzo dziękuję. Walczyliśmy o ten mandat, no i na poważnie bierzemy się do roboty i będziemy o sprawy regionu
Gnieźnisko
Konińskiego będziemy walczyć na twardo.
Mhm. No to tam ta pierwsza rzecz, którą pan chciałby zrealizować do Gnieźnisko-Gnieźnińskiego okręgu. Muszę pana...
Najpierw to my będziemy rozliczać Prawo i Sprawiedliwość z obietnic, które złożyło w trakcie tej kampanii. Natomiast strategicznym i taka obietnica padła, że 2 miesiące po wyborach, bez względu na to, że tak się umówiliśmy na debacie jednej, kto będzie tworzył nowy rząd, premier tego rządu przyjedzie do Konina i podejmie poważną debatę na temat budowy nowego programu dla Wielkopolski Wschodniej, budowy energetycznych potencjałów i wsparcia dla sprawiedliwej zmiany w sytuacji właśnie zwijających się kopalni i wsparcia dla tego regionu na wschodzie. Będziemy tutaj PiS rozliczać z tej obietnicy, natomiast my mamy konkretny program działań właśnie na rzecz regionu wschodniego Wielkopolski.
A pan jest za tym, żeby kopalnie mimo wszystko wygaszać stopniowo, czy żeby zrobić to tak jak na przykład Lewica, ciach i od razu?
Nie, żadnych radykalnych ruchów tutaj robić nie można. Są po prostu... Nie, tutaj są po prostu złoża, które się kończą i w naturalny sposób część kopalni będzie...
No tak, ale na przykład
Trzeba tworzyć nowe alternatywy. I właśnie o tych alternatywach chcemy rozmawiać jak najszybciej z premierem i się w tej sprawie umówić w Koninie.
Poseł Jacek Tomczak, bezpartyjny konserwatysta, ale z listy PSL-u nowy poseł, nowy stary poseł w Sejmie. Dziękuję bardzo za...
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.